sana değişime moyun. Nasıl oldu? Nasıl canım sen?
Çakay.
Dobra.
Ale przesuń się.
Dobry wieczór Państwu. Piosenka, którą Państwa przywitałyśmy, jest autorstwa, tekst jest autorstwa wielkiego klasyka literatury jidysz Yitzchoka Leibisza Peretza. Natomiast muzykę napisał Michał Gelbart, autor wielu wzruszających piosenek, jedno z nich jeszcze dzisiaj wykonamy. I piosenka mówi mniej więcej o tym, tak dokładnie w tłumaczeniu to jest tak, że na polu stoi drzewko. Drzewko ma zielone gałązki, na nim siedzi ptaszek, przymyka oczki i wśród gałązek rośnie złote jabłuszko. I zamknij te oczki, moje dziecko, i błogosławię twoją główkę. Tak, no, dokładnie to brzmi. I wydaje się, że to jest taka sobie po prostu bajeczka, jak to się improwizuje dziecku, kiedy się je chce uśpić, ale to nie jest takie proste, bo to jest taki symboliczny obrazek, zwłaszcza to złote jabłuszko, które wskoczyło do tytułu naszego śpiewnika i był to pomysł, tak jak zresztą cały śpiewnik, mojej siostry Beli Schwarzman-Czarnoty, która współpracowała przy jego tworzeniu ze swoją córką, moją siostrzenicą Różą Ziątek-Czarnotą. Ja tam też coś dodam coś od siebie, ja Dorota Schwarzman, jakby ktoś nie wiedział. I teraz oddam głos mojej siostrze, żeby opowiedziała, jak doszło w ogóle do pomysłu na stworzenie właśnie tego śpiewnika, bo najpierw był jeszcze inny pomysł.
Pomysł rodził się etapami, ale książka miała się nazywać inaczej. Miała się nazywać Es wird sich von der Zweigl zerblieben Bäum. I to znaczy z gałęzi rozkwitnie drzewo. Jednak zrezygnowałam z tego tytułu. Wydał mi się może nazbyt taki narzucający, optymistyczne rozwiązanie, chociaż autorem tej piosenki, bo to jest fragment piosenki, napisanej przez Jankla Trupiańskiego, absolwenta seminarium wileńskiego, seminarium nauczycielskiego, a potem pracownik sanatorium imienia Medema pod Warszawą. Otóż Jankl Trupiański napisał to tuż przed swoją śmiercią, niedługo przed swoją śmiercią, będąc w getcie wileńskim, potem został jeszcze wysłany do Estonii i tam zmarł. I ostatecznie stanęło na tym złotym jabłuszku. Była to jedna z naszych chyba ulubionych kołysanek. I to złote jabłuszko było jednocześnie swojskie, ale też jakąś taką tajemnicą, do której się dąży i którego się całe życie szuka i nie zawsze się znajduje. Też jest taki piękny cytat w przypowieściach Salomona. Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach. Te czasze to Maskijot i Majmonides w przewodniku błądzących. To tłumaczy jako ornament albo siateczka. Siateczka, przez którą widać to, co jest wewnątrz. To jabłuszko widać poprzez ornament z siateczki. I uważał, że kiedy przyglądamy się i siateczce, i jabłuszku, jabłuszko może zmienić kolor, może ze złotego stać się srebrne. I tak też jest ze znaczeniem słów, ze znaczeniem dźwięków, które się zmieniają za każdym razem, kiedy je czytamy, podchodzimy, słuchamy, bo w tradycji żydowskiej słowo jest ważne podwójnie i jako zapisane, czytamy Torę przesuwając wzrok oczami, ale też bardzo jest ważne, żebyśmy słuchali tego czytania. Także tutaj w tym cytacie właściwie zawarte jest bardzo wiele, co towarzyszy każdemu, który sięga po wspomnienia z dzieciństwa i prowadzi, tak jak ja, od paru lat ładnych, archeologię rodzinną. Coś już odkopałam, a potem chciałam się przyjrzeć uważniej temu, co odkopałam. Zaczęło się w ogóle od projektu napisania książki o rodzinie. Ale nie chciałam i też nie potrafiłabym pewnie napisać jakichś takich dziejów rodziny z jakimiś smakowitymi opowiastkami i anegdotami. Chciałam napisać o tym o dziejach rodziny poprzez instytucje żydowskie, instytucje jidyszowe, z jakimi związana była moja rodzina. Odbyłam podróż do Wilna, odbyłam podróż do nowojorskiego Iwo, szukałam i znalazłam sporo na temat przede wszystkim dwóch instytucji takich. Z jedną z nich związani byli oboje rodzice, a przez krótki czas jedna z sióstr naszej mamy. Było to seminarium nauczycielskie w Wilnie i mama także uczęszczała do Żydowskiego Instytutu Muzycznego Wileńskiego w klasie śpiewu solowego. Funkcjonowanie obu tych instytucji to ciekawy materiał, myślę, i dla historyka, i jidyszysty, i socjologa. O tej pierwszej, o seminarium wiadomo więcej, o tym instytucie muzycznym mniej. No jest jeszcze właśnie ta trzecia instytucja, sanatorium imienia Medema pod Warszawą, gdzie rok temu udało się w tym miejscu, w którym się to sanatorium znajdowało, przybić tablicę. Opublikowałam kilka tekstów na ten temat i można powiedzieć, że to jakoś są etapy budowania większej książki. Ale przede wszystkim po drodze zwróciłam uwagę na to, że we wszystkich tych instytucjach niezmiernie ważna była muzyka. Przede wszystkim śpiew, i to śpiew churalny. I ten śpiew churalny był taką integralną częścią wyposażenia młodzieży żydowskiej. A dlaczego to było ważne, w ogóle śpiew, i dlaczego stało się elementem edukacji? Przede wszystkim uważano, że śpiew najbardziej na początku XX wieku uważano, że śpiew najbardziej jest w stanie podtrzymać kulturę narodową żydowską, ale też kształci wrażliwość, i chodziło też oczywiście o dotarcie do mas i do okrzewienie tej kultury wśród ludzi mniej wykształconych. kwitły stowarzyszenia promujące jidysz, muzykę, chóry. Pisarze uważali to za bardzo ważną misję, przede wszystkim wspomniany już przez moją siostrę Perec, który zbierał pieśni, był jednym z pierwszych zbieraczy pieśni i folkloru. I w jego domu w każdą sobotę czytano nie tylko literaturę, ale również śpiewano pieśni. Ten fenomen też tłumaczono urbanizacją. Żydzi zaczęli się przenosić ze sztetli do dużych miast, czuli się tam obco i chcieli jakiegoś takiego nawiązania do tradycji domowej. Pewnie nostalgicznie wspominali życie w rodzinnych miasteczkach, opowieści, jakie tam snuto i pieśni, jakie śpiewano. I powstawały też, ale to może potem o tych piosenkach quasi-ludowych. Ale przede wszystkim też myślę, że to były też motywy, dla których śpiewano również u nas w domu. Po prostu to było takie wracanie chyba do dawnych czasów. Czy też tak uważasz?
Tak mi się też wydaje, ponieważ zresztą w ogóle pobudki śpiewania każdego z członków rodziny były trochę inne. Bo na przykład nasza mama, która kształciła się wokalnie i to bardzo zaawansowane, właśnie w tym Instytucie Muzycznym w Wilnie, ona śpiewała, uważała, że to jest taka praca zawodowa i tak tyle, że śpiewała kołysanki dzieciom i to mnie już w dużo mniejszym stopniu, ponieważ zachorowała na gruźlicę i nie mogła się przemęczać. No ale nasza ciocia, siostra naszej mamy, która mieszkała z nami, śpiewała praktycznie cały dzień przy wszystkich zajęciach domowych. I ona po prostu śpiewała, bo potrzebowała tego. To było dla niej jak oddychanie ważne po prostu.
Tak, ale też myślę, że to ważny był też taki element podtrzymywania tego wracania do tych czasów przedwojennych, kiedy rodzina była liczniejsza. No w każdym razie myślałam o tym dość długo i potem podzieliłam się z córką tymi przemyśleniami i postanowiłyśmy spisywać to, co najbardziej utkwiło nam w pamięci. No, najdłużej trwał ten etap przecedzania przez sito, co ma wejść do tego śpiewnika, czy tylko piosenki jidysz. Zdecydowałyśmy, że tak, bo przecież śpiewało się też i po polsku, i po rosyjsku, i nawet i po francusku. I ciocia śpiewała też po hebrajsku, ale postanowiłyśmy...
Po ukraińsku?
Tak, po ukraińsku oczywiście też.
No i jakie było kryterium wyboru?
To, co najbardziej chyba popularne, to co, znaczy popularne... Znaczy,
też to, co dla nas było ważne,
myślę. Dla nas było ważne.
Jeśli mamy takie piosenki, z którymi jakby jesteśmy związane emocjonalnie i to było wiadomo, że one wchodzą. Niektóre piosenki też są unikalne. Myśmy próbowały je znaleźć w jakimkolwiek innym wykonaniu i okazało się, że w ogóle one jakby nie istnieją poza naszą pamięcią.
Popularne pominęłyśmy jednak.
Tak, te najbardziej popularne większości pominęłyśmy. Też znajdowałyśmy oczywiście różne wersje tych piosenek, które akurat są, powiedzmy, bardziej znane z tych, a przynajmniej istniejące w internecie chociażby. I jeśli wersje różniły się między sobą, to dyskutowałyśmy długo, którą wersję przyjąć i postanowiłyśmy we wszystkich takich przypadkach zdać się na naszą pamięć, że to jest na tyle osobista książka, że jakby liczy się dla nas i istotne jest to, jak się śpiewało w naszej rodzinie. Dlatego też może Państwo zauważą, że wszystkie te piosenki są dosyć nisko zapisane. My akurat wszystkie mamy niskie głosy, więc tak po prostu je śpiewałyśmy. Także dla niektórych może to być zbyt nisko, ale zawsze można zaśpiewać wyżej, a właśnie uznałyśmy, że liczy się jakby ten walor osobisty. Także jeśli były jakieś niuanse, że się nie zgadzały słowa albo melodia szła trochę inaczej w naszych wspomnieniach, to po prostu przyjmowałyśmy te wersje.
Były takie wypadki.
Naszą.
Tak,
były takie,
tak, zupełnie inaczej pamiętamy pewne piosenki.
Tak. I tak się jakoś złożyło, że tak, Róża spisywała nuty i oczywiście notki o kompozytorach, co też było pracą bardzo żmudną, bo...
nie tak łatwo znaleźć tak niektórych, łatwo, niektórzy tak. są znanymi twórcami, ale większość, o większości wiadomo tak naprawdę dosyć niedużo.
No ja o autorach tekstów, ja też przetłumaczyłam, przetłumaczyłam teksty i dodałam na wstępie, co może wielu osobom wydać się zupełnie nie a propos, kilka wierszy Pereca dla dzieci. Ale jednak Perec cały czas stał gdzieś za tym projektem i wiadomo, że przynajmniej pod koniec życia to było niesłychanie dla niego istotne, ta twórczość dla dzieci. W ostatnich latach życia, to znaczy właściwie dwóch ostatnich latach życia, niecałych, po wybuchu I wojny światowej w Warszawie znalazło się dużo dzieci, sierot, pozbawionych domu, pozbawionych rodziców i przede wszystkim Perec jako pracownik gminy żydowskiej starał się zapewnić im opiekę, starał się im zapewnić wszystko co najlepsze, a także wtedy pisywał wiersze i piosenki dla dzieci. No, potem się zwróciłyśmy jednak do siostry, bo uznałyśmy, że bez niej nie damy rady, a poza tym wiedziałam, że siostra przechowuje skarb w swojej szufladzie. Parę razy ją usiłowałam nakłonić, żeby coś z tym zrobiła, ale uważała, że tego jest za mało, żeby stworzyć osobną
Chyba też nie bardzo, którakolwiek z nas miała pomysł, co z tym zrobić,
właśnie
wiadomo, że jest to cenne i unikalne, ale jest tego za mało na... wydanie osobno, a tu nagle okazało się, że to bardzo dobrze pasuje. A też o tych, bo tu mowa jest o nigunach, będziemy mówić później.
Nie będę mówić osobno o tych nigunach.
Jeśli chodzi o tę część piosenkową, to ta książka ma taką formę, że jest zanotowana melodia nutami. Pod spodem jest tekst widysz, ale zapisany transkrypcją, także można go czytać znając tylko polski. I obok jest tłumaczenie na polski oraz tekst widysz zapisany alfabetem hebrajskim. Sporo osób zgłaszało się do nas, że przecież nie znają nut i też by chcieli wiedzieć, jak te piosenki brzmią. Stąd się wzięło takie trochę rozwinięcie naszego projektu, ponieważ postanowiłyśmy wydać płytę z takim amatorskim, rodzinnym nagraniem tych piosenek. Można chyba uchylić rąbka tajemnicy, że jest ta płyta w produkcji, materiał jest już nagrany, ale jeszcze długa
jest
droga przed nami.
Na etapie wyboru wersji, można by tak powiedzieć. Dodam jeszcze, że troszeczkę miałyśmy z początku opory przed dodawaniem akompaniamentu, ponieważ właśnie tak nas namówiono, żeby to było, żeby każdy mógł sobie coś w rodzaju karaoke z tego zrobić, jeśli chce zaśpiewać.
Nie mów tego słowa przy mnie.
Żeby był akompaniament. No ale myśmy to słyszały zwykle przecież tak a cappella śpiewane, po prostu sam głos i nic więcej. W związku z tym podchodziłyśmy trochę jak pies do jeża, ale w końcu no, zrobiłam tam takie akompaniamenty jak najprostsze, tak jak ten, co przed chwilą było, jeszcze parę będzie. No i one też posłużyły oczywiście jako pomoc, żebyśmy śpiewały czysto.
No i trochę bardziej czysto.
Trochę bardziej czysto. No zobaczymy, co z tego będzie. Trudno powiedzieć, kiedy.
Dokładnie, nie, no ale... po wakacjach.
Mam taką nadzieję.
W każdym razie myśmy już swoje zrobiły, reszta zależy już nie od nas.
Także zostanie ta płyta wydana osobno i też dołączona do niej będzie tekst zarówno po polsku, jak i widysz.
Może jednak ja chwilę powiem parę słów w ogóle o muzyce churalnej, bo jednak wydaje mi się, że źródłem cały czas miałam to jakby z tyłu głowy, że jednak bardzo ważne było to śpiewanie churalne. Zbierał się w naszym domu co niedzielę chór rodzinny, czterogłosowy, pięć.
Albo trzy głosowe.
Albo trzy głosowe, tak. Zależy, ale myśmy starały się tak podśpiewywać razem z dorosłymi. I to był w większości był to repertuar chóru Gersztejna, Jakowa Gersztejna. Chór Gersztejna powstał w latach 20. I to był chór złożony z uczniów i absolwentów Realnego Gimnazjum Wileńskiego i Seminarium Nauczycielskiego. Zajęcia się odbywały w ramach nauki muzyki, ale też był zewnętrzny wobec tych instytucji chór. Ale zanim parę słów o tym chórze, to chciałabym powiedzieć, że właściwie pierwsze świeckie chóry zaczęły powstawać, żydowskie, zaczęły powstawać dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Po pierwsze, była to rewolucja, były to chóry mieszane. Jeśli w ogóle śpiewano w synagogach, a dopiero w synagogach reformowanych, przedtem była przerwa od czasów drugiej świątyni, kiedy wolno było śpiewać, potem był zakaz śpiewania, potem Maimonides uważał, że smutno tak trochę, nie można chwalić Boga nie śpiewając chóralnie i nie grając na instrumentach. Był jakiś epizod renesansowy Leona z Modeny, ale to chyba moja córka i moja siostra lepiej wiedzą niż ja.
Salomon Rossi jeszcze.
Tak.
Żydowski Monteverdi, można powiedzieć.
Tak, ale ta muzyka właściwie przypominała chyba chrześcijańską.
Nie, na wzór chrześcijański.
Tak, i to była muzyka liturgiczna. Potem w XIX wieku rozpoczęła się jakby w związku z Haskalą, z oświeceniem żydowskim, reforma też liturgii. I w Niemczech regularnie zaczęły powstawać chóry mieszane, chóry, które śpiewały w synagodze. I pierwszym świeckim chórem, tak przynajmniej podają źródła i właściwie wszyscy mówią o tym, że pierwszy powstało Stowarzyszenie Chazomir w Łodzi w 1899 roku, ale wyszperałam, że jeszcze 20 lat wcześniej był świecki chór, powstał w Belgradzie, który śpiewał w jidysz i nie tylko w jidysz, i po hebrajsku. I właśnie jaki był repertuar tych chórów? Oczywiście śpiewano w jidysz, śpiewano też, potem powstały hebrajskie chóry, hebrajskojęzyczne, i śpiewało się też repertuar ogólnochrześcijański, ale to nie wszystkie chóry. Był bundowski chór Grossera, był chór Mojszego Sznejura, też w Warszawie międzywojennej działał, i oddział Chazomiru powstał też w Wilnie. Ale jednak chór Jakowa Gersztejna zajmował pozycję szczególną, wykonywał, co wówczas chyba się zdarzało bardzo rzadko, wykonywał pieśni w polskim radiu. I to było zresztą potem już związane z działalnością Żydowskiego Instytutu Muzycznego, gdzie przygotowano repertuar chóralny, który wykonywano w jidysz, ale to był repertuar, jak to się mówiło wtedy, zachodni. I bardzo jest ciekawa lista oper, które przetłumaczono na jidysz, libretto przetłumaczono na jidysz. Była to Traviata Verdiego, Madama Butterfly, Pucciniego, Carmen, Bizeta.
My pamiętamy Marzaidy.
Marzaidy, tak, widzisz. Tak, bardzo to.
Podobnie jak dziewiątą symfonię Beethovena, Ode do radości.
Tak. Tak, ale to było ze słowami Pereca i to było trochę wykoślawienie sensu tej dziewiątej symfonii.
O braciach, że ludzie wszyscy, do braćmi to jest.
Tak. Był też przetłumaczony drugi akt opery Żydówka Halewiego i sceny z kościoła, żeby było ciekawiej, z Fausta Gunoda. I to wszystko było wykonywane, i chór Gersztejna Nie śpiewał może całych oper, na pewno nawet, tylko poszczególne arie, ale chór żydowskiego Instytutu Muzycznego...
Nie arie, tylko chóry.
Chóry. Ale z żydowskiego Instytutu Muzycznego wykonywał opery również na polskich scenach i recenzje widziałam własnymi oczami w prasie polskiej, bardzo, bardzo pozytywne i pochlebne. No niemniej jednak... Żydowski Instytut Muzyczny no, z trudem działał, ponieważ wyszło takie rozporządzenie, które znalazłam dosłownie kilka dni temu, że żydowskie gminy i żydowskie społeczności mogły się ubiegać o dotacje państwowe tylko na cele religijne. Wszelka działalność świecka nie mogła być dotowana przez państwo.
No był przecież była cała walka przecież Rafaela Rubinsteina, dyrektora tego instytutu, o to, by mógł on otrzymać rangę konserwatorium. I władze polskie w ogóle nie reagowały niestety
na to prośbę.
Poziom tam był naprawdę wysoki. Jak oglądałyśmy razem papiery w Wilnie, to przeglądając w ogóle, jaki był repertuar, co tam... adepci wykonywali, to naprawdę no, to był niesamowity poziom.
Ale profesorowie,
świetni pedagodzy pochodzący w dużym stopniu z Rosji, z Petersburga.
Tak, ale sam Rafael Rubinstein pracował w Odessie, był dyrygentem w Odessie i po rewolucji październikowej przeniósł się do Wilna. Ale pierwszy dyrektor, Ilja Małkin, zresztą nauczyciel Jaszy Hajfeca, pochodził z Petersburga i też Tamara Hirszowicz, świetna pianistka. Także to rzeczywiście była wyjątkowa karta. A właśnie, zapomniałam wymienić coś najważniejszego. Halka Moniuszki została przetłumaczona na jidysz. Tak. I rzeczywiście... To musiało się jakoś głęboko odcisnąć, całe to śpiewanie w chórze, na tyle na życiu rodzinnym, że przecież w chórze śpiewała tylko moja mama w tym ogólnym chórze Gersteina. W szkole, w seminarium śpiewał również mój ojciec, pewnie mama obecnej tu Leny i mama Szymona też pewnie śpiewały w tym chórze. Ale wszyscy się nauczyli w rodzinie. To po prostu było zaraźliwe. Uczyli się. Zdaje się, że w Izraelu działało potem, kiedyś dostałam od Leny taki mały wyciąg, same słowa chyba tam były, pieśni, które wykonywali Wilnianie zrzeszeni w chórze.
Imienia Gersteina.
Nie wiem, czy imienia Gersteina, nie chyba. Po prostu to był chór wileński. Więc ta działalność chóralna myślę, że odcisnęła się na tym życiu muzycznym i życiu domowym najbardziej. Poza tym, że ciocia nam bardzo dużo śpiewała i ona też, właściwie tylko ona, wykonywała po pierwsze piosenki hebrajskie, po drugie pieśni religijne, liturgiczne, no i niguny. To ty potem opowiesz o tym, a teraz może co? Zagramy.
Myślę, że możemy zaprezentować
na chwilę przejdziemy jeszcze do muzyki.
Kilka z tych piosenek, żeby było urozmaicenie, to niektóre z nich zaprezentujemy w wersji instrumentalnej, a inne śpiewając, czyli tak jak powinny być. Zaczniemy od piosenki Der Fiedler. Autorem muzyki jest Hersch Wołowicz, a tekstu Szmuel Cessler. Der Fiedler znaczy skrzypek, dlatego zagram na skrzypcach. Słowa mówią o tym, że tata kupił mi nową zabawkę, skrzypce i w kółko na nich gram, tiddle-di, wybijam takt nogą, grając gamę do re mi fa sola si. Jest to dosyć popularna piosenka, myślę, że z tych, które tu zawarłyśmy w naszej książce, to ta należy do tych bardziej znanych. Mama, z tego co wiem, śpiewała ją na koloniach żydowskich.
Nie, uczyłam nawet.
Uczyła, tak, jako wychowawczyni jeździła na kolonie żydowskie, a mi oczywiście też śpiewała. Nie sądzę, żeby to miało wpływ na to, że zostałam skrzypaczką, ale kto wie. Więc Der Fiedler, Wołowicza i Cesslera.
Ja chciałam powiedzieć, że tutaj jest takie słowo w tekście tej piosenki, kveln. Mama, to jest coś, co robi mama, kiedy patrzy, jak dziecko gra. No i nie ma chyba słowa, które by oddało prawdziwy sens kveln, bo to jest i duma, i radość, i zadowolenie. Wszystko chyba się w tym mieści. I takie rozczulenie też chyba, odcień rozczulenia. Co teraz?
Teraz zaśpiewamy piosenkę Cipele. Muzykę napisał Israel Gladstein, a słowa Moshe Brodersohn. Cipele to jest imię dziewczynki. Każda zwrotka tej piosenki zaczyna się od pytania: Cipele, czemu płaczesz? Czy płaczesz? Co się stało? Chcesz jabłuszko może? A potem w następnej zwrotce się pytamy, czy chcesz może dwa jabłuszka, a może trzy. Cipele odmawia za każdym razem, twierdząc, że wcale nie jest smutna, a na końcu piosenki przyznaje: przecież chodzi o to, że chce buziaka.
Hat die kleine Zipele, da bissen sich ein Liebele. Oi Zipele, was weinst du? An Nebele, das meinst du? Oh nein, 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 wer sagt, es kann sie wein? Es hat die kleine Zipele, verknippt das Mäuler Knippele. Oi Zipele, was weinst du? Zweie Palav, das meinst du? Oh nein, 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 wer sagt es, als ihr wein? Und streichelt sich ihr Kippele zusammen mit ihr Zeppele. Oi Zipele, was weinst du? Dreie Palav, das meinst du? Oh nein, 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 a kusz will ich nicht mein.
Teraz zagramy właściwie taką nas wszystkich chyba ukochaną piosenkę. Była też ona ulubioną piosenką mojej babci, a mamy i mojej cioci. Muzykę napisał Michał Gelbart, o którym już wspominałyśmy dzisiaj. Autorem słów jest Benjamin Białostocki. A Majsele to znaczy bajeczka, ale też mówiło się w naszym domu na tę piosenkę chmurka, czyli a Wolkendl, albo po prostu kołysanka, czyli Aviklit. Słowa mówią o tym, że płynie po niebie chmurka, roniąc łzy. Pada deszcz, szumi wiatrak, kłos drzemie, przewija się też tam biała kózka. Ale wszystko to jest bajka, bo to ty jesteś moją chmurką, moim deszczykiem, moim kłosem i moim wiatraczkiem. Teraz tak, coś weselszego. Zaśpiewamy piosenkę Sorele. Jest to piosenka ludowa, tym razem, bo takie też się trafiały i trafiają. Sorele, tak jak Cipele, to jest imię kobiece.
Zdrobnienie od Sara.
Tak, zdrobnienie od Sara. Sorele poszła do lasu zebrać kwiaty na bukiet. W lesie usłyszała kukułkę. Spytała ją, ile lat będę żyła. Kukułka zagadkowo odpowiada w tej piosence 20, 30, 100. Na co Sorele jej odpowiada: dziękuję, kukułeczko.
Sorele is in Walda, wek, 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 reiben blumen na bukiet, kiet, kiet, in Waldi beimer stehen still, 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 nor a windel bloß doch kill, 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 s herz sich dorten ergeht's weit, 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 a kuk auf Kelle dort schreit, 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 s wendt sich Sorele zu ihr, 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 Abba koschelet zu dir, 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 sag je feigele, du mein, 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 wie viel wird mein Leben sein, 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 20, 30, 100, jahr, 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 a dank dir feigele bis gor, gor, gor.
Jako ostatnią chciałyśmy zagrać tym razem znowu piosenkę Szlof, 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 czyli śpi, śpi, śpi. Jest to taka też ważna w naszej rodzinie, często przez wszystkie pokolenia śpiewana piosenka. Mama i ciocia podobno grywały ją na pianinie na cztery ręce.
Grywałyśmy na cztery ręce, owszem, w opracowaniu francuskiego kompozytora Dariusa Milhaud, członka grupy sześciu, kompozytor dwudziestowieczny. I no, on to opracował oczywiście na śpiew z fortepianem, ale właśnie też istniała wersja na cztery ręce. Miałyśmy takie nuty i z upodobaniem grałyśmy, bo zwłaszcza, że było łatwe.
W tej wersji Milhaud wydał to po francusku. Nie widzisz pod tytułem Berceuse, czyli kołysanka, w takim cyklu sześciu pieśni żydowskich. Słowa mówią o tym, że gdy śpisz, to tata pojedzie do wioski i przywiezie ci z tej wioski różne rzeczy, żebyś był zdrowy. Zagramy to właśnie w wersji Dariusa Milhaud. Tak, chciałyśmy teraz trochę opowiedzieć o tym, jak każda z nas się zetknęła z tymi piosenkami, jak na to patrzy, jak to wspomina, jak to pamięta i czym dla niej są, więc nie wiem, może mama zacznie.
Jako najstarsza, tak, nie wymawiając. Czym to dla mnie było? Myślę, że w ogóle takim elementem niezbywalnym, ale o którym się na co dzień nie pamięta, I wszelkie takie górnolotne słowa o budowaniu tożsamości. Oczywiście to wszystko nie przychodzi człowiekowi do głowy, kiedy jest mały. To była esencja życia. Myśmy jeszcze rozmawiały z moimi kuzynami, którym też śpiewano w domu, ale dla nich nie było to takie istotne. I nie, jakby nie przekazywali tego dalej. Mówili, ja tak pamiętam, ale wiem, że to znam, ale to w ogóle jakoś nie zakorzeniło się we mnie. I tak naprawdę było kilka etapów, w ciągu których zaczynam sobie zdawać sprawę, ile to dla mnie znaczy. Pierwsze, jak jeździłam już jako wychowawczyni na kolonie i uczyłam dzieci i widziałam, że chociaż niektóre nie znają z domu jidysz, to jednak one się bardzo chętnie uczyły, z wyjątkiem jednego chłopczyka, który zatykał sobie uszy palcami. Jak go zapytałam czemu, to powiedział, że to jest ohydny język, ten jidysz to jest ohydny język. Trochę się zdziwiłam, bo jednak był na kolonii żydowskiej. I potem rozmawiałam z jego ojcem, oficerem Ludowego Wojska Polskiego, który bardzo się speszył, kiedy mu o tym opowiedziałam. Powiedział, że on tego nie mógł usłyszeć w domu, ale ja z nim porozmawiam. I rzeczywiście po tej niedzielnej wizycie taty chłopiec jakoś już nagiął się do słuchania tego ohydnego języka. I potem rzeczywiście dopiero jakby, no, kiedy Róża się urodziła, pomyślałam, że to jest coś ważnego, co trzeba przekazać. Miałam takie przeświadczenie i przekonanie, że to jest jakieś dziedzictwo. I tak jak ja się wychowywałam w środowisku żydowskim w sposób naturalny, to Róża już nie. W otoczeniu nie było bardzo wielu Żydów. Nikt właściwie nie mówił w otoczeniu już jidysz. Nie śpiewało się tych piosenek i to musiała być już świadoma decyzja, że ja to chcę przekazać i w jakikolwiek sposób te tradycje budować dalej. I to mi się wydawało dość wyjątkowe, bo owszem, po 89 roku, a wcześniej jeszcze niektórzy, po 68, jak gdyby nie wiedząc albo nie zdając sobie sprawy z tego, że są Żydami, zaczęli tę tożsamość budować jak gdyby od zera. I to bardzo jest godne szacunku i ważne, ale to jest jednak zupełnie inne doświadczenie, kiedy się śpiewa dziecku kołysankę, którą śpiewała mama i potem ta córka śpiewa swojemu dziecku. A jak ty to wspominasz? Albo ty w końcu muzykiem zostałaś, więc to
no tak, zresztą moja sytuacja już była inna, bo właśnie też już środowisko jakby się rozrzedziło, ponieważ ty spędziłaś wczesne dzieciństwo w Świdnicy, gdzie była taka mocna początkowa społeczność żydowska, której już dawno nie ma, rozjechała się na wszystkie strony świata. W Warszawie ja się urodziłam właściwie chyba w rok po tym, jak zamknięto szkołę żydowską, której nasza mama była kierowniczką. Także no już były trochę inne czasy. Ona co prawda potem pracowała w Polskim Radiu w redakcji żydowskiej i nawet nagrywała piosenki żydowskie dla radia niestety. Nagrywała, to powiem może przy okazji, dzisiaj był pogrzeb wielkiej klawesynistki Elżbiety Chojnackiej, więc jej matka Edwarda Chojnacka była pianistką. Edwarda Chojnacka z domu Feinstein i one razem nagrały trochę piosenek żydowskich dla radia. Niestety to zaginęło, wiadomo jakie to były czasy, taśmy było mało, oszczędzało się, nagrywało się na starych nagraniach i tak dalej. Także nie sposób tego znaleźć teraz. Bardzo szkoda. No ale na przykład Beli też w większym stopniu, jak powiedziałam, już wcześniej mama śpiewała. I cały ten repertuar żydowski ja słyszałam głównie w wykonaniu naszej cioci. I myślę, że jeśli chodzi o, o naszych kuzynów. To dlatego to było dla nich może mniej ważne, że oni nie mieli w domu kogoś takiego jak właśnie nasza ciocia Fejga, która po prostu właśnie, jak powiedziałam, śpiewała cały dzień, a im pewnie mamy śpiewały tak okazjonalnie, a potem już w ogóle przestały, no bo tam chłopakom to co tam śpiewać. Takie jakieś.
Ale śpiewały róże.
A róży tak, no bo z dziewczynką to co innego. Tak podejrzewam w każdym razie, że przyczyna mogła być taka, że oni po prostu tego nie słyszeli w aż takim stopniu jak my. No i to dla mnie też, no mogę powiedzieć, że to są po prostu moje korzenie. To jest źródło jakiejś wiedzy o tym świecie, którego już nie było i nie ma i nie będzie niestety. No, ale ślady są wspaniałe. No i w jakimś momencie zorientowaliśmy się, że nas niektóre te ślady to są kompletnie nieznane, ponieważ większość z tych piosenek ma jednak autorów, to nie są ludowe piosenki, chociaż i takie są, jak pokazałyśmy przed chwilą. Ale no, są to rzeczy, które gdzieś tam zostały zanotowane. Teraz jeszcze jak jest internet, no to można łatwiej znaleźć je. Natomiast jeśli chodzi o niguny hasyckie, tak, ale ja tylko chciałam wspomnieć, to były po prostu takie pieśni, które były nieznane nigdzie indziej. I dlatego właśnie no wiedziałam, że po prostu niektórych rzeczy z tego repertuaru nikt nie zna. Także to, no to też po prostu było związane z moją tożsamością.
No ja z kolei zupełnie inną mam sytuację, miałam w dzieciństwie niż wy. Wiem, że pierwszym językiem mojej mamy był jidysz. Cioci już pierwszy był polski. Tu widać jakby, że ta różnica jest nawet w ramach jednego pokolenia. Ale nawet mimo, że nie był to twój pierwszy język, no to jakoś tam ze słuchu cały czas z nim miałeś do czynienia. Gdy ja się urodziłam, to nikt już w rodzinie nie mówił jidysz. Ja wiedziałam teoretycznie, że moja mama potrafi mówić jidysz, ale jakby nie miała już z kim rozmawiać. Jak ja się urodziłam, to moja babcia już nie żyła. I nie pamiętam całego tego rodzinnego muzykowania. Jedyne, co jakby dostałam i aż, bo nie uważam wcale, że to tak mało, to były właśnie te piosenki. I jakby poprzez te piosenki ja miałam kontakt z tym językiem. Tak po latach się zaczęłam zastanawiać, że w sumie dosyć to jest ciekawe, że nie wydawało mi się to w ogóle sztuczne, że na co dzień rozmawiamy po polsku, a tu nagle piosenki słyszę w zupełnie innym języku, którego nie znam. Ale chyba to było po prostu tak, że one od zawsze były i dla mnie to było zupełnie naturalne, że to jest taki jeden z wielu języków do śpiewania. Też mama mi śpiewała piosenki po francusku, tak, jidysz nie był jedynym językiem. Szwedzkie piosenki słyszałam, bo mieliśmy też rodzinę w Szwecji. Ale właśnie jidysz mi się zawsze kojarzył w związku z tym, z taką melodyjnością i z taką, no nie odświętnością, ale właśnie niecodziennością. Śpiewała mi przede wszystkim mama, zarówno takie piosenki do snu, jak i jakieś takie bardziej zabawowe. Okazjonalnie spotykałam się też z dwiema moimi ciociobabciami, to znaczy ciociami tak, waszymi. Ale nie mówię tu o cioci Fejgusi, która się przewijała, która już nie żyła. Natomiast dwie inne siostry, ciocia Gisia i ciocia Ewa, co jakiś czas właśnie się z nimi spotykałam i śpiewały mi piosenki. To były raczej takie piosenki albo spacerowe, albo jakieś wyliczanki.
Jedna z tych cioć była zresztą kierowniczką przedszkola, więc miała dużo takiego repertuaru na dzień dla dzieci.
Tak, i tak teraz jak mówicie, że właśnie, bo to one są mamami tych kuzynów, o których była mowa, którzy jakby nie odbierają tych piosenek jako jakiegoś takiego dziedzictwa. I myślę też, że jakąś tam rolę tu grało jednak to, że my wszystkie odebrałyśmy mniejsze lub większe wykształcenie muzyczne i że jakby muzyka też jest dla nas sposobem wyrażania różnych rzeczy, różnych emocji, różnych wspomnień. Wydaje mi się, że nawet jak się nie jest zawodowo związany z muzyką, to, że się jakoś tam było z nią związanym, sprawia, że się trochę inaczej patrzy na takie rzeczy. W każdym razie dużo osób teraz mi mówi, że nie miało w ogóle takiego doświadczenia i że mi zazdrości w sumie, że mam taki bagaż unikalny. Ja oczywiście też na bieżąco sobie w ogóle nie zdawałam z tego sprawy, ale teraz bardzo to doceniam. Szczególnie, że podczas pracy nad książką to właściwie zupełnie niesamowicie się ułożyło, bo akurat jak zaczęłyśmy pracę nad książką, to okazało się, że jestem w ciąży. I dosłownie jak odesłałam ostatnią wersję książki z poprawkami kilka godzin przed rozpoczęciem porodu, więc cała praca nad książką, można powiedzieć, przypadała na okres ciąży i to też mi się wydawało takie symboliczne, że tu rośnie we mnie kolejne pokolenie, a ja się zajmuję tym przekazywaniem tradycji, powiedzmy, czy międzypokoleniowym dialogiem. No i też ja nie wiem, nie pamiętam właśnie, nie znałam cioci Fejgusi, ale ja też trochę tak mam, że podczas różnych czynności domowych lubię sobie nucić. Często sobie nucę to, co akurat gram na skrzypcach albo to, czego akurat słuchałam. A podczas pracy nad tą książką...
Czasem nawet śpiewasz, jak rozmawiamy przez telefon, odpowiadasz, ale jednocześnie coś mruczysz.
Tak, czasem też mi się to zdarza. Tak. W każdym razie dużo wciąż trochę sobie, a trochę Dawidowi, który się rozwijał w moim brzuchu, śpiewałam. I po porodzie teraz już właśnie skończył rok. Także rok minął, od kiedy skończyłyśmy pracę nad książką, więc też dużo mu śpiewam z tych piosenek i szczególnie kołysanki, bo on bardzo, bardzo dobrze, szczególnie przy tej Amajsele zasypia. Nie wiem, czy pamięta ją jeszcze z okresu życia płodowego, czy po prostu go uspokaja, a może po prostu czuje, że ja ją lubię śpiewać i dlatego on też lubi, jak ją śpiewam.
Pozytywne emocje.
Tak, ale tak. I do zabawy też się nam zdarza.
No to w takim razie ja na koniec jeszcze na chwilę zajmę się tematem nigunów, czyli tego, co rzeczywiście jest bardzo wyjątkowe, bo myślę, że jeszcze bardzo ważne jest w tej naszej rodzinnej tradycji to, że pochodzimy z rodziny hasyckiej, ze strony mamy. No, a hasydyzm, no to właśnie między innymi śpiew. Jest tak ważne. Nachman z Bracławia bodaj powiedział, że pieśń jest duszą świata. No było wiele zresztą podobnych powiedzeń, bo z kolei... Dobrze. No i pieśń była duszą świata dla wielu pokoleń hasydów, no aż do dzisiaj. Dzisiaj są takie wielkie przecież spędy, których dużo można obejrzeć na YouTube, na przykład Lubawiczów. Te zebrania hasydów, na których śpiewano niguny, nazywały się po prostu tisz od stołu. No i teraz... No tak, ale że kiedyś to po prostu był stół i wokół niego grupa hasydów. Natomiast teraz to wygląda tak, co można właśnie na YouTube zobaczyć, że jest ten stół, siedzi przy nim Rebbe i tam jacyś najważniejszy hasydzie, naoko wielkie tłumy i wszyscy razem śpiewają i to rzeczywiście niesamowite jest wrażenie. Natomiast no, myślę, że równie pięknie, może nawet pięknie jest, jak właśnie jest tak bardziej kameralnie i tak zapewne było w rodzinnej miejscowości naszej mamy, czyli Bereźne pod Równem. Nasz dziadek, Judalej Pliberzon, pełnił funkcję kantora w synagodze przez pewien czas. No ale jeśli chodzi o śpiewy chasyckie, o śpiewanie nigunów, no to właśnie albo zapiewajłem, że tak powiem, był kantor, albo rabin. Właśnie na tych filmikach na YouTube to widać, że tak, rabin zaczyna i przerywa i wszyscy już sami śpiewają, bo już wiedzą co i jak.
Może powiedz w ogóle w skrócie, co to są niguny.
Tak, no właśnie tak po kolei, tak, dobra. Niguny to są, no można powiedzieć, takie modlitwy bez słów. One służą w padnięciu, że tak powiem, w trans modlitewny, w ekstazę. I są różne rodzaje nigunów. Są takie, które służą do indywidualnych medytacji. One są nazywane devekut nigunim, w wersji aszkenazyjskiej dvekes nigunim. I co oznacza dokładnie przylgnięcie. I tym określeniem właśnie nazywa się ten stan medytacyjny, mistyczny, trans, który jest właśnie osiągany dzięki temu śpiewaniu. I takie niguny mogą być śpiewane indywidualne, są takie powolne, spokojne, ale są też takie medytacyjne, które się śpiewa zbiorowo i na nie się mówi też tish nigunim. Właśnie rabin intonuje i reszta śpiewa potem dalej. I są również takie niguny wesołe, taneczne, które są no albo na okazje świąteczne, jak jest na przykład Simchat Tora i tańczy się ze zwojami Tory w synagodze, no to się śpiewa, no to jest najlepszy moment na śpiewanie tych wesołych nigunów i wpadnięcie w ekstazę. No i podczas tych zebrań wieczornych, tych tiszów, też oczywiście były takie momenty, że właśnie śpiewało się te szybkie, taneczne niguny. One miały bardzo różne zapożyczenia wielokrotnie z kultur muzycznych narodów, wśród których właśnie chasydzi egzystowali. Dużo było zapożyczeń z polskiej muzyki ludowej albo tam powiedzmy marsz z pobliskich koszar albo walc, no albo piosenki kozackie, albo ukraińskie, albo rosyjskie. Dużo było takich wpływów. Czasami one są bardziej widoczne, a czasami po prostu w samej melodyce. Coś się czuje, taką atmosferę. I myślę, że w tych, które właśnie były właściwe naszej rodzinie, których ja kilka spisałam od mojej cioci, że w nich pobrzmiewa coś właśnie, coś ukraińskiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. No w każdym razie raczej właśnie wschód niż takie polskie ziemie. Tak to przynajmniej w moich uszach brzmi. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No że właśnie, że tu jest jednak inaczej niż moja siostra opowiadała o chórach. Niguny śpiewa się, to jest po prostu jedna melodia, którą się śpiewa unisono.
Mężczyźni
w ogóle, no tak, przestrzegano rozdzielności płci, że no, kobiety mogły tam się jakoś, mogły mieć swoje osobne tisze z czasem. No, my jesteśmy same kobiety, więc jest wszystko w porządku. I myślę, że
jak
zapisywałam. To było chyba gdzieś w latach 70., chyba gdzieś w moich czasach studenckich. No i postanowiłam to jednak utrwalić, bo słyszałam to wielokrotnie w domu, ale właśnie wiedząc, że to są melodie, których raczej gdzie indziej nie śpiewano, bo no nie, później się też nie zetknęłam się z tymi melodiami nigdzie indziej, z jedną podobną, ale to tak po prostu każdy dwór chasycki miał swoje melodie, swoje niguny. No więc poprosiłam ciocię, żeby mi to zaśpiewała. I zanotowałam, znaczy trochę tam nagrywałam na magnetofon, a trochę po prostu jako dyktando. Nagrania się niestety też nie zachowały, ale to były takie robocze nagrania i tak po kawałku. Właściwie to więcej, w większym stopniu jako dyktanda zapisywałam. Poza właśnie tymi kilkoma nigunami, tam w sumie ich było 8 czy 9 chyba. To jeszcze kilka takich śpiewów religijnych, z których parę też zamieściłyśmy w tym śpiewniku, ale nie wszystkie, bo też były takie dłuższe rzeczy, ale to już nie dało rady. No chyba tyle. I teraz zaśpiewamy dwa takie powolne niguny. Aha, jeszcze ważna rzecz. To są melodie bez tekstu zazwyczaj, śpiewane na różne sylaby, jak komu tam akurat podejdzie, że może być ajajaj, może być jababam, może być bimbam, bimbam, czyli bimbam i tak dalej. No i my teraz zaśpiewamy taką, którą ciocia śpiewała no, w paru wersjach właśnie różnych, ale między innymi na Dunaj, Dunaj.
Dunaj, 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 Dunaj,
Jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałam powiedzieć, to jest, że te melodie są oczywiście do śpiewania w kółko, no bo jak się można najlepiej wprawić właśnie w taką ekstazę, właśnie powtarzając. Więc te melodie muszą być tak zbudowane, że koniec musi pasować do początku, więc jak może zauważyliście, można zacząć po prostu śpiewać tę samą melodię jeszcze raz i później jeszcze raz i tak dalej. A co do tekstów, no to też czasami zdarzały się fragmenty modlitwy. Myślę, że na wzór tego tworzył swoje pieśni Szlomo Karlebach, który jest no, znany dość. No ale też na przykład były takie po prostu kawałki, to niekoniecznie po hebrajsku czy widzisz, ale na przykład jest taki nigun, który się zaczyna niet, niet, nikawo, krom jewo adnacho. Czyli nie ma nikogo poza nim jedynym. A później już jest ajajaj, ajajaj i już jest bez słów dalej. A teraz jeszcze zaśpiewamy drugi taki powolny nigun, nie wiem czy to jest tisz nigun, czy to jak, no chyba tak. W każdym razie właśnie, żeby podkreślić tę modlitewność, to w tym wypadku jest ważna forma tego, ponieważ jest kawałek melodii, drugi kawałek nowy, taki jakby refren i trzeci inny, i czwarty znowu wraca do tego refrenu. I to jest odpowiednik liter hebrajskich J-H-W-H. Jitchej, Wawchej, dokładnie rzecz biorąc, które są symbolem tak niewymawialnego imienia. I ten nigun właśnie, który teraz zaśpiewamy, ma właśnie taką formę.
Yeah.
No a teraz na koniec szybki nigun, taki właśnie wesoły, taneczny, którego no, może spróbowalibyśmy i Państwa nauczyć, żeby Państwo też spróbowali pośpiewać. Najpierw może co, zaśpiewamy go w całości, żeby było wiadomo jak brzmi i po kawałku potem. Także no, próbujemy po parę taktów może. To jeszcze potem dalej jest.
Ja chciałam na zakończenie jeszcze powiedzieć, że owszem, to wszystko było śmiertelnie poważne i okropnie się napracowałyśmy, ale naprawdę miałyśmy z tego bardzo dużo przyjemności takiej osobistej, nawet gdyby to nie ukazało się w postaci książki, nawet gdyby nie miało to żadnego rozgłosu, to te miesiące rzeczywiście spędziłyśmy bardzo dobrze, integrując się i spotykając niekoniecznie w celach towarzyskich, w celach rodzinnych i świątecznych.
Miły sposób funkcjonowania rodzinnego.
Tak, tak. Zachęcamy wszystkich. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
A może ktoś chce jakieś pytania zadać? Czekaj, nie zrywaj się.
Tak, na samym początku.
Spaźniasz się, więc nie słyszałem. Aha, mogę ci potem na stronie zaśpiewać.
Ja mam pytanie jeszcze. Dlaczego wszystko jednogłosowe było?
No dlatego, że no po prostu takie miałyśmy przekazy w domu. No, poza tym chórem oczywiście, o którym też opowiadałyśmy. No tak, raczej tak.
Tak, ale też były wykonywane chóry wielogłosowe też, tak.
Ale to już były takie spotkania świąteczne, natomiast tak na co dzień te piosenki, które właśnie nam śpiewano w domu, to były jednak jednogłosowe.
Mamy też jeden kanon w książce i będzie.
No tak.
Także zachęcam do kupowania.
Zachęcam do śpiewania kanonów. No, jeśli nie ma pytań, to dziękuję.
To dziękuję.